No, parę miesięcy temu, kiedy dowiedzieliśmy się, że dzisiaj będzie nasza ostatnia niedziela tutaj, Krzysztof, nasz pastor tutaj, on poprosił mnie, aby głosić kazanie. I kiedy on poprosił mnie o kazanie dzisiaj, dwie pytania przyszły mi do głowy. Pierwszy był bardzo praktyczny dla mnie osobiście. Czy to będzie po angielsku przez tłumaczy, czy bezpośrednio po polsku? I jak wiecie teraz już, to jest po polsku, który ja mówię teraz, więc to będzie po polsku. Więc to będzie kazanie, które ma wiarę i łaskę. Ja mam wiarę, że wy będziecie rozumieć i ja poproszę łaskę od was, ponieważ ja wiem, że będę zrobić kilka błędów, ponieważ jeszcze robię błędy, ja wiem. Ale moje główny cel jest, że możecie rozumieć, co ja mówię. Więc no, to było pierwsze pytanie, w jakim języku. I potem drugie pytanie było, jaki temat? O czym będzie głosić kazanie dzisiaj? I wiesz, jest taki ciekawy okres w naszym życiu teraz. I ja zaczynałem myśleć o ostatnich 10 lat, ostatnich 28 lat jako misjonarzy. Ja zaczynałem nawet myśleć o moje własne życie, kiedy ja byłem malutkie, małe dziecko. I jedno pytanie przyszło mi do głowy i to było to. Jak najpełniej przeżyć życie? Jak najpełniej niej przeżyć życie? To jest ważne pytanie. Czy kiedykolwiek miałeś takie pytanie w twoich myślach? Ja myślę, że dużo ludzi mają takie pytanie. Wiecie, że ja mam taką kamizelkę tutaj i nawet mam barwy teraz. I tydzień temu ja zostałem pełnym członkiem w klubie motocyklowym. I to jest wielkie błogosławieństwo dla mnie i dlatego ja noszę to dzisiaj. Przepraszam, ale to będzie jedyna okazja dla mnie, aby nosić to przed ludźmi, więc mam nadzieję, że to nie przeszkadza was. Ale wiesz, w tym klubie ja widziałem, że są dużo ludzi i oni myślą, że aby mieć takie życie, które jest pełne, takie życie, które ma sens, oni potrzebują taki wielki, duży, ładny motor. Ale ja powiem wam, że to nie jest prawidłowa odpowiedź. Są wiele ludzi, którzy szukają takie życie, które jest pełne, które jest najlepsze, które ma sens. Oni szukają to przez pieniądze. Oni myślą, że jeżeli oni mogą zarabiać tyle pieniędzy, aby kupić dom, aby mieć ładny samochód, nawet dwie, oni będą szczęśliwi. Oni będą mieć sens w ich życiach. Są ludzie, którzy myślą, że jeżeli oni robią sporty ekstrem, taki niebezpieczne sporty, wyskakują z góry i tak dalej. Rozumiecie? Oni myślą, że adrenalina, to będzie mi dać sens w moim życiu. Ale to nie jest prawidłowa odpowiedź do tego pytania, jak najpełniej przeżyć życie. Wiesz, kiedy ja przygotowałem to kazanie, ja googlowałem to pytanie. Czy to jest polskie słowo googlować? Możemy? Rozumiecie? No. I ja szukałem przez Google i ja napisałem to pytanie i jest ciekawe różne cytatów, które znalazłem. I teraz ja chciałbym przeczytać kilka. Ja będę przeczytać to po angielsku, żeby możecie widzieć albo słyszeć, jak to było oryginalne, ponieważ ja wiem, że sporo tutaj rozumieją angielskiego troszeczkę. I potem Krzysztof będzie czytać to po polsku. Pierwszy jest przez Peter Drucker, albo Drucker, jak mówimy po polsku. Peter Drucker, znacie, kim on jest? On pisał wiele Tak, to. On pisał dużo o jak może być najlepszym menedżerem w biznesie. On jest bardzo znany. On napisał to po angielsku najpierw. There is a risk you cannot afford to take. And there is a risk you cannot afford not to take.
Istnieje ryzyko, którego nie możesz podjąć. Ale istnieje też ryzyko, którego nie możesz nie podjąć.
The next quote, następny jest tak po angielsku. Don't be afraid your life will end. Be afraid it will never begin.
Nie bój się, że twoje życie się skończy. Bój się raczej tego, że nigdy się nie zacznie.
Następny cytat jest od mojej chyba najulubiony film Braveheart. I to jest, kiedy William Wallace, on był we więzieniu tam i on czekał na jego egzekucję i oni będą zabić go. I on mówił, all men die, but some men never really live.
Wszyscy ludzie umierają, ale niektórzy nigdy prawdziwie nie żyli.
Następnie jest tak. You are not the momentary whim of a careless creator experimenting in the laboratory of life. You were made with a purpose.
Nie jesteś chwilową zachcianką nieuważnego twórcy eksperymentującego w laboratorium życia. Zostałeś stworzony w określonym celu.
Następny jest przez bardzo znany Kanadyjczyk. Kto tutaj zna Wayne Gretzky? Ktoś? O tak, okej. Okay. On jest najbardziej znany człowiek, który grał w hokeja. I on mówił to. You miss 100% of the shots you don't take.
Chybiłeś 100% strzałów, których nie oddałeś.
Wiesz, kiedy ja czytam w Ewangelii, ja widzę, że Jezus, on dał nam prawdziwą odpowiedź do tej pytania. On powiedział nam, że on przyszedł do nas, żeby możemy mieć życie, które jest najpełniej, które jest pełne, które ma sens. On mówił to w Ewangelii Jana i teraz i wszystkie te wersety ja poprosiłem Krzysztof, aby czytać to, żeby ja nie muszę cierpieć i wy też nie musicie cierpieć, więc Krzysz, proszę czytać.
Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
Więc to jest powód, że Jezus przyszedł do nas. Żeby możemy mieć życie. I nie takie życie, które jest tak sobie. On przyszedł do nas, żeby możemy mieć życie i obfitowały, jak jest napisane tutaj. To jest ten główny powód, dlaczego On przyszedł do nas. I kiedy ja czytam takie słowa, kiedy ja czytam taki werset, zawsze mam drugie pytanie, jak? W jakim sposobu ja mogę mieć takie życie? I to jest pytanie, o które ja chciałbym odpowiedzieć dzisiaj. W jakim sposobu ja mogę mieć takie życie, które Jezus chce mi dać? Więc aby rozumieć odpowiedź do tej pytania, albo odpowiedź do tej pytania ma trzy kroki. Są trzy kroki do tego i to są te kroki teraz. Pierwszy krok jest to, musisz uwierzyć, to znaczy, że zaufać, że Bóg jest wierny. To jest pierwszy krok. Drugi jest, musisz wiedzieć w głębi serca, to znaczy, że na poziomie emocji, że jesteś wartościowy, że masz wartość. Jesteś cenny dla Boga. I trzeci krok jest to, że musisz codziennie działać na podstawie tego, że wiesz, i co wiesz i co wierzysz. Jeszcze raz. Musisz codziennie działać na podstawie tego, co wiesz i w co wierzysz. To są te trzy kroki, które są krytyczne dla nas. Wiesz, co to znaczy, że wierzymy, że Bóg jest wierny? Co to znaczy? To znaczy, że musimy ufać Mu. Kiedy mówimy, że zrobimy krok wiary, to znaczy, że musimy podjąć ryzyko. To jest wiara. Mówimy chyba czasem o naszej strefie komfortu. Musimy przekroczyć tę granicę. To wymaga wiary. To wymaga ufność, że Bóg jest wierny. I Biblia powie nam cały czas, wiele razy, że tak On jest. On jest wierny, możemy ufać Mu. I teraz słuchajcie dwie fragmenty. Pierwszy w Psalmów i drugi w pierwszym liście do Koryntian.
Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Utwierdzi Was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Rok był 1959 roku. Ja miałem 3 lata. I był bardzo fajny dzień, fajna pogoda. Mieszkaliśmy w domu w Toroncie, jak mówimy w Polsce, w Toroncie. W Toronto. I moja mama, ona była sama, ponieważ ona już była po rozwodzie, więc był tylko ja i mojego brata, młodszy. I pewnego dnia, tak jak często ona zrobiła, ona położyła mnie tam w ogrodzie tam, ponieważ ona wiedziała, że to jest bardzo dobre miejsce dla mnie, ponieważ było zamknięte, był taki płot dookoła. I nie było takiego miejsca, gdzie ja mogę uciekać i ona rozumiała, że to jest dobre miejsce dla mnie, jako 3-letnie dziecko, aby bawić się. I no, na początku ja byłem zadowolony, aby bawić się tam. Miałem trochę wolności. Moja mama była w domu i było duże drzewo tam i różne rzeczy. Ja bawiłem się tam. Ale nie wiem jak długo, za pół godziny, nie wiem. Ja już byłem niezadowolony, ponieważ ten płot, który był dookoła nas, wiesz, ten płot był taki, że były deski i nie mogę widzieć przez to. Ale ja widziałem, ja byłem przekonany, że jest taki duży świat, który był daleka. I ja widziałem, że ten płot, który był tam, aby ochronić mnie, to była bariera. I ja myślałem, że ja muszę znaleźć jakiś sposób, aby zobaczyć ten świat, który jest tam daleko. Ja wiem, że coś się dzieje tam, tylko że ja nie mogę to widzieć. Więc ja myślałem i wiesz, pamiętałem, że tam w piwnicy, w tym domu tam był taki schodny tam i te schody, i oni poszli tam na dole do piwnicy i było wejście do tego piwnicy tam i ja wiedziałem, że była drabina tam. Więc ja poszłem tam i było ciemno, wilgotne, nieładne miejsce i szybałem troszeczkę, ale ja wiedziałem, że ta drabina jest tam i zabrałem to, 3 lata miałem, i każdy schody tutaj, puf, wyciągnąłem pierwszy, puf, drugi, trzeci. I potem, kiedy ja byłem w ogrodzie, wciągnąłem tę drabinę sam w środku tam, w ogrodzie. I powstałem to tam z dumnością i spojrzałem się do szczytu tę drabinę. I kiedy ja siedziałem tam, ja mogę widzieć tam, daleko do sąsiadów i tam, ja mogę widzieć, co było tam. I ja byłem tak zadowolony, ja miałem taką satysfakcję, że ja mogę widzieć, co jest dalej. I wiecie co? Od tego młodego wieku Pan Bóg dał mi jakieś pragnienie, aby widzieć, co jest dalej. Co jest dalej. I kiedy teraz myślę o tym i kiedy ja myślę o moje życie tak jak podróż, ja mogę powiedzieć wam, że z tamtego momentu, kiedy ja siedziałem na drabinie do dzisiaj, Pan Bóg zawsze był wierny. Zawsze był wierny. I ja widziałem to przez mojego całe życie. Ale słuchajcie, to nie znaczy, że to zawsze było łatwo. To nie znaczy, że zawsze miałem pokój w moim sercu. Ja powiem wam, że było kilka razy w moim życiu, kiedy ja szukałem obecność w ogóle Boga i ja miałem wrażenie, że nie ma Go. Ja miałem wrażenie, że ja jestem sam w tym świecie. Nawet, że ja wierzę w Nim, to było tak, jak On nie było. Ale ja chciałbym powiedzieć wam, kiedy ja miałem takie wątpliwości, kiedy ja miałem taki lęk, Pan Bóg zawsze wysłał do mnie osoba albo słowa albo coś, aby odbudować moją wiarę znowu. Więc kiedy mówimy, że musimy uwierzyć, że Bóg jest wierny, musimy też pamiętać, że kiedy mamy wątpliwości, kiedy mamy problemy, kiedy mamy lęk w naszym życiu, On zawsze daje nam coś, aby odbudować znowu naszą wiarę. Rok był 1972 roku. Ja miałem 16 lat. I latem w tamtym roku ja byłem na obozie. Słyszałeś, Wacek? Mówiłem na obozie, nie w obozie, tak jak wczoraj. No, ja jeszcze uczę się tego języka. Ale wiesz, ja byłem na obozie chrześcijańskie i w tamtym czasie na obozie tam ja miałem niezwykłym spotkaniem z Bogiem. Wkrótce ja powiem to, mówię to. Ale potem, kiedy wróciłem do domu, tam do Toronto, kiedy byliśmy tam, kiedy był w niedzielę, oni poprosili mnie w kościele, aby dzielić się o moje świadectwo, moje doświadczenie z Bogiem tam na obozie. I ja nie pamiętam, co mówiłem w nabożeństwie tam, tylko że ja pamiętam, że nie było ładne, nie było bardzo eleganckie, ale było dużo pasji. Ja byłem przekonany, że mamy Jezus i będziemy wygrać i świat będzie inaczej dzięki Mu. I ja miałem takie pozytywne pasje i dzieliłem się to z ludźmi tam, jako nastolatkę tam w kościele. Ale powiem wam, co się stało. Po nabożeństwie, wiesz co, ja miałem dokładnie takie same poczucie, które ja będę miał jutro rano, tak jak Krzysztof zawsze ma poniedziałek rano, kiedy głosimy kazanie, kiedy dzielimy się coś i potem mamy wątpliwości. Mamy te pytanie, czy to było dobre? Czy to ludzie, oni rozumieli? Czy to było warto? Tak, rozumiecie? I wiesz, ja od razu miałem takie poczucie, ale w tym kościele Pan Bóg używał jedną osobę, aby odbudować moje wiary znowu. To była starsza pani, ona nazywana Mrs. Marks. I pani Marks, ona była, nie wiem, 80 kilka lat ona miała. I ona była całkiem odwrotna ode mnie. Ona była starsza, ja byłem młoda. Ona ledwo chodziła, ponieważ ona miała kłopoty. I ona chodziła tak wolno. I ja biegałem wszędzie. Ja nie lubiłem nawet siedzieć. I rozumiecie, tak? Jeżeli znasz mnie. Moja żona rozumie. I wiesz, ona była prawie całkiem ślepa. Ona nosiła takie okulary, wyglądali tak jak butelki Coca-Cola. Takie grube oni byli. Ale wiesz co? Ja nie wiem jak, w jakim sposobu to się stało, ale ona wiedziała, ale słyszała mnie i ona wołała do mnie, ona mówiła do mnie, Bill, chodź tutaj i usiądź przede mną. I ona była z Anglii, więc ona miała taki straszny akcent, taki jak Andy Edwins. Okej? Musisz powiedzieć mu. Okej. Okay. I nawet gorzej niż Andy. Okej? Okay? I wiesz, ona siedziała tam. I wiecie co? One spojrzyły na mnie i one trzymały moją głowę tak jak to, tak blisko do niej i one mówiły, ja chciałbym cię widzieć. Ja mam słowo dla ciebie, Bill. Ty jesteś Piotr. I ja mam jeden werset dla ciebie. To są słowa Matki Jezusa, kiedy oni byli na wesele. I one powiedziały mi, co ci powie czyń, rób to. I wiesz co? W tym momencie wszystkie te wątpliwości, wszystkie te poczucia negatywne, które miałem, wpadli. I ja znowu rozumiałem, że Pan Bóg jest wierny. I On ma plan dla mnie. On ma plan dla mnie. Ona była tak jak narzędzie w rękach Bogu. Wiesz co, czasem, ja nazywam takie doświadczenie taki faith builder. Taki faith builder. To buduje naszą wiarę. I czasem takie doświadczenie, wiesz, są bezpośrednie przez Biblię. Wiesz, to było w 1993 roku. Już skończyliśmy 8 lat służby w Afryce. I byliśmy w trakcie, aby się przygotować, aby przeprowadzić się do Polski. I przed naszym przyjazdem tutaj do Polski, oni przygotowali taki cały taki program w różnych miastach w Kanadzie, w naszych kościołach tam, aby przemawiać do ludzi, aby zachęcić ich do modlitwy, aby zachęcić ich do tej nowej wizji, ponieważ w tamtej porze, wiesz, to był taki czas, kiedy możemy iść do Polski i różnych krajów tutaj, które były zamknięte dla nas wcześniej. I oni poprosili nas, aby przemawiać w kościołach. Więc to było sobotę rano, jeszcze raz w Toronto. I ja siedziałem na lotnisku tam. Ja byłem tam, czekając na koledzy. I plan był, że polecimy do Winnipeg. I tam będziemy przemawiać w kościołach. I faktycznie tak to było, ale przed tym, czekając na nich, ja zaczynam znowu mieć takie pytanie, takie wątpliwości w moim głowie. Takie pytanie, tak jak Polska. Proszę Panie, ja ledwo wiem, gdzie to jest. To prawda, ja nie wiedziałem, gdzie to było. Ja wiedziałem, że to jest w Europie, ale nie wiedziałem. I ja mówię, ale jeszcze raz nowy język. Słyszałem, że ten język jest wyzwanie. Jak to będzie dla naszych dzieci? Jak to będzie dla mojej żony? Czy nie znamy nikomu tam? Nie mamy ani jednego kontaktu tam. Jak będziemy znaleźć dom, mieszkanie? I wszystkie te pytania przyszły mi do głowy. Więc powiedziałem sobie, wiesz co, ja muszę czytać w Biblii. Było bardzo cicho, ponieważ sobotę rano tam na lotnisku mało ludzi było. Otwierałem Biblię i zaczynałem czytać w Księgę Izajasza. I ja zaczynałem, nie wiem gdzie, około rozdział 40. I ja czytałem. Bardzo dobre wersety były tam. I ja myślałem, no to dobrze. Ale nic nie złapało moje serce. Nawet, że to było dobrze, aż do czytałem ten werset w 42 rozdziale, werset 16. Słuchajcie, co czytałem.
I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami im nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich.
Czy to nie jest coś, że Pan Bóg dał mi taki werset? To było dokładnie, co potrzebowałem. On przemawiał do mnie przez ten werset. I za parę minut moi koledzy przyszli, zamykałem Biblię, przygotowaliśmy nasze walizki, wszystko, poszliśmy do gate'u i do samolotu, leciliśmy do Winnipegu. W sobotę wieczorem przemawialiśmy w kościele, dużo ludzi byli, dużo pasji, Polska, Rosja, Węgry, halalalala. Niedziela rano, znowu tak samo. Niedziela po południu, znowu drugie miejsce, druga grupa ludzi. Aż do niedzieli wieczoru, jeszcze drugie miejsce. I wszyscy mówią, ale fajne, oni są super misjonarze, halleluja. Ale ja byłem tak zmęczony. I już było około 10 wieczorem. Ja musiałem wstać 5 rano następnego dnia, aby wracać do domu. I oni prowadzili mnie do domu, gdzie ja będę, do tego domu, gdzie ja będę nocować. I tam mieszkał starszy parę. Ta parę. Oni byli Szkocji. Ja nie miałem ochoty, aby rozmawiać długo, ale oni powiedzieli mi, że oni są Szkocji i ja, jaki głupi człowiek, powiedział mi, moja dziadek jest i dziadkowie są Szkocji. Wow, fajne. No i rozmawialiśmy, bla, 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 bla. Ale straszne, ja nie jestem nocnym Markiem, okej? Okay? Po prostu nie jestem Polakiem, okej? Okay? Dobra, i słuchaj, ja byłem tam i ja powiedziałem tego pana nareszcie za pół godziny, no, proszę pana, fajne, aby rozmawiać o wszystko, ale słuchaj, ja muszę iść spać. O tak. No chodź. I oni prowadzili mnie do pokoju gościnne tam, do gości tam, dobrze. O, halleluja. Zamykałem drzwi. No fajne. Zaczynałem przygotować się, aby położyć spać. byłem tam chyba minutkę. Minutkę. I... No, to nie działa. A ja myślałem, o, panie, co on chce? To było, co myślałem. I potem nosiłem moje maski misjonarzy. Tak. No. No. I, ale słuchajcie, on stał tam i on miał małe pudło i był bardzo stary, ten był widoczny, że był stary. I on zapytał, Bill, wiesz, co to jest? Nie, nie mam pojęcia. Wiesz co, to było dla mojej mamy. I w środku było dużo takich małych kawałków papieru. I on mówił, że no dobrze, ona codziennie ona zabrała jeden i otwierała to i ona przeczytała to. I to było jak coś dla niej w tamtym dniu. Idź, proszę, zabrać jeden. Zabrałem jeden, otwierałem to i ja czytałem.
I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami im nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich.
Ja chciałbym powiedzieć wam dzisiaj, że pragnienie Jezusa dla ciebie jest, że możecie żyć twoje życie w takim sposobu, że ma sens. W takim sposobu, że jest pełne. Że w takim sposobu, że twoja wiara jest mocna. Nie dzięki ciebie, ale dzięki Mu. I jeżeli będziecie ufać Mu, On będzie prowadzić do was w różne sposoby zachęcenie. I ja chciałbym powiedzieć wam, że ja miałem takie doświadczenie i On ma to dla was. Jest tak ważne. Więc pierwszy krok jest, że musisz uwierzyć, że Bóg jest wierny. Drugi krok jest to, musisz wiedzieć w głębi serca, to znaczy, że na poziomie emocji, że jesteś wartościowy, że masz wartość, jesteś cenny dla Boga. To jest ważne pytanie. Jak cenny jesteś? Ile wartość ty masz? Ja nie mówię o twoje konto w banku. Ja nie chciałbym dowiedzieć się, ile pieniądze masz. Ja myślę o twojej wartości jako człowieka. Jak warto jesteś dla Boga? Ja chciałbym powiedzieć ci, że to jest dokładnie jak śpiewałeś mi dzisiaj, że jesteś tak warto, że On kocha cię z taką miłością, która jest wieczna. Jesteś bardzo cenny dla Niego. Ja nie mogę podkreślić, jak ważne to jest, że jesteś cenny, że masz wartość. Jak możemy zmierzyć wartość? Jak możemy dowiedzieć się, ile wartość coś ma? Na przykład, daję wam przykład, ponieważ obrazy są lepiej rozumieć niż języka czasem. Mhm. Tak, Rafał? No, jest tak jak to. Wyobraź sobie, że tutaj ja miałbym farby. Najlepsze farby, które możemy kupić tutaj w Warszawie. Ponieważ, wiesz, ja chciałbym malować taki fajny obraz i mam najlepszy pędzel tutaj i wszystkie te rzeczy, papier, wszystko, co jest potrzebne, najlepsza jakość ja mam. I potem ja mogę spędzić parę godzin, nawet parę dni i maluję taki obraz. Będziemy mieć w końcu obraz, malowany obraz. To jest jeden przykład. Ale drugi, na drugiej stronie mamy jeden stary obraz i te farby, które były używane, kiedy ten pan malował to, oni byli nie najnowsze technologie, wszystkie te materiały artystyczne nie były najlepsze, ale autor, malarz tego obraz jest Rembrandt, który ma największą wartość. Oczywiście jego, Klecego, ponieważ on jest stwórcem. On był bardzo utalentowany. On był niesamowity. Ale słuchajcie, co Biblia mówi o was.
Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Wiesz, dziełem jesteś. To słowo dzieło, tam wiesz, co to znaczy? Uczyłem się nowego słowa. To znaczy, że arcydzieło. To jest dokładnie to słowo po grecku. Arcydzieło. Jesteś arcydziełem. Możesz wstać każde rano i powiedz sobie i świat i wszyscy w lustrze, czytając ten werset, możesz mówić, ja jestem arcydziełem. Ja jestem arcydziełem. Dlaczego? Ponieważ ty jesteś najlepszy? Jesteś niesamowity? My wszyscy tutaj, słuchajcie, jesteśmy zwykłymi ludźmi. Ale możemy mówić, że mamy wartość, ponieważ kto stworzył nas? To nie był Rembrandt, to był Bóg Wszechmocny. I dlatego masz wartość. Jesteś bardzo cenny. To jest pierwszy sposób, aby zmierzyć wartości. Drugi jest, ile pieniędzy ktoś jest gotowy, aby zapłacić za coś. Na przykład, miałem motocykl. Niestety nie mam to teraz. Ktoś inny ma to. Ale parę miesięcy temu, kiedy ja myślałem o tym i ja chciałbym sprzedawać ten motor, wiesz, w moim głowie ja myślałem, że o, no, to ma tyle wartości, no fajne. Ale to nie było prawidłowo. Prawidłowo cena, prawidłowa wartość była, ile ktoś jest gotowy, aby zapłacić za to. Ale ja chciałbym powiedzieć wam, że według tego zasady, według ta prawdy, jesteś bardzo cenny, kiedy widzisz, ile Pan Bóg był gotowy, aby zapłacić za ciebie, żeby ty możesz być Jego syn, żeby ty możesz być Jego córka, żeby wy możecie być w Jego rodzinie. Jesteś bardzo cenny. Słuchajcie tej wersety, który mówi o to.
Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.
Słuchajcie, jeżeli chcesz przypomnieć sobie, jak cenny jesteś, ile wartości masz, musisz tylko spojrzeć na krzyżu. Spojrzeć na krzyżu. Ponieważ Jezus, kiedy On był na krzyżu, On mówił, że ja kocham Cię tyle, tak dużo. Moja miłość wobec Ciebie jest bez granicy, jest wieczna. Wiesz, jesteśmy odkupione. Nie przez srebrno albo złoto, ale Jego własne krew. I słuchajcie, to jest bardzo ważna sprawa. Dlaczego? To nie jest tylko takie psychologiczne świecenie, żeby możemy mieć takie fajne poczucie o siebie i idziemy do domu, jesteśmy najlepsze. Nie. Powiem wam, dlaczego to jest ważne. Ponieważ musimy pamiętać, że Pan Bóg ma wroga i ma na imię szatan. I szatan, on chce przekonać cię, że ty jesteś do niczego. Ale jak on robi to? On robi to niestety przez czasem, nie zawsze, ale czasem nawet przez rodzinę. Znamy kilka osób tutaj i znamy inne ludzi, które nie są tutaj dzisiaj. I ich historia mówi, że ich dzieciństwo było takie, że w końcu oni mieli takie poczucie, że oni są do niczego, oni są śmieci. Są sytuacje dookoła nas, które mówi do nas, że jesteś do niczego. Kim jesteś? Ale dumny jesteś. Kim jesteś? Ale słuchajcie, jest bardzo, bardzo ważne, że macie rozpoznanie, że macie rozumienie, że to są kłamstwo. To jest kłamstwo. Dlaczego jest tak ważne, że wierzysz, że masz wartość? Ja powiem wam dlaczego. Ponieważ Pan Bóg ma cel dla twojego życia. Dla ciebie, jako jedna osoba. Dla każdego On ma jeden cel. Ale jeżeli wy macie takie myślenie, takie przekonanie, że ty nie jesteś dobrym, że ty jesteś okropny, że ty nie jesteś dobry, wiesz co, nie będziesz to potrafić do tego celu. Dlaczego? Ponieważ to, co wierzymy tutaj w naszych myślach, ma wpływ bezpośredni na nasze poczucie. I nasze działanie jest połączone do nasze poczucie. Jak się czujemy, ma wpływ na nasze działanie. Ja daję wam osobiście przykład, żeby możecie rozumieć lepiej. To było w 1883 roku. I już przygotowaliśmy się parę lat, aby pojechać do Afryki, aby być misjonarzami tam. I przed naszym wyjazdem tam mieliśmy takie szkolenie przez 6 miesięcy. O, bo ja jestem dłuższy niż pastor Zaremba. Niesamowite. Okej, okay, ale to jest ostatni, nie ostatni historia, ale następny jest dobry też. Ale słuchajcie. Okej, okay, ale słuchajcie. Szybko. Pojechaliśmy do Afryki i przed tym mieliśmy szkolenie przez 6 tygodni w takim szkolenie lingwistyczne, aby uczyć się, jak uczyć się języka bez szkoły. Pojechaliśmy do Afryki, dojechaliśmy do miejsca tam, tam był w dżungli i mieszkaliśmy tam, nie ma samochodu, nie ma prądu, były bardzo ciekawe warunki tam i mieszkaliśmy tam z dziećmi. I ja byłem tak podekscytowany, aby zaczynać uczyć się języka Kikongo. I ja zaczynałem zrobić wszystko dokładnie, jak uczyłem się w tej szkoleniu przed przyjazdem tam. Więc pierwszy tydzień tam ja znalazłem osobę, która był, mówi mi, taki pomocnik. On był Afrykańczyk, on miał na imię Ntoto. Ntoto to znaczy ziemię. To było jego imię, ziemia. Okay. Więc Ntoto, on pomagał mnie. Każde rano on był u nas w domu i spędziłem 2-3 godziny z nim. I on uczył mnie jakieś frazy albo parę zdanie. I ja powtarzałem to kilka razy. I po południu ja poszłem na wsi tam, 3-4 kilometry, był jakiś wieś tam. I tam ja miałem taką praktykę. I ja powiedziałem, było tak jak to, po polsku było: dzień dobry, moje imię jest William, uczę się Kikongo, nie mogę mówić dużo teraz, do widzenia. I to był faktycznie pierwszy dzień. Więc pierwszy pani, mboty mama, on mówił mboty tata, ngeti Kikongo, z inidiami tatu bliami, kilendi wowy beni buabuko, siale mboty. No dobrze. I następny, i następny, i następny, w każdy dom. No dobrze. Zrobiłem to przez parę tygodni, parę miesięcy. I każdy dzień dodałem coraz więcej słów, coraz więcej zdań i krok za krokiem zaczynałem uczyć się języka. Ale słuchajcie, ja byłem tak zadowolony z tym, nawet że trudno to było tam, pogody i wszystko było fajne, aż do tego momentu, kiedy coś się stało. Ja dostałem list. I ten list był z Kanady od jednego człowieka tam, który był mój szef. I on nie tylko był mój szef, i on był tak jak ojciec dla mnie. On był moim profesorem w koledżu, on był misjonarzem, ja miałem dużo respekt dla niego. I ja widziałem, że skąd to jest, o, to jest od Dr. Cook, to fajne. I takie oczekiwanie miałem, otwierałem ten list i zaczynałem. I ja byłem całkiem złamana. Taki smutny, taki złość przyszło do mnie, przyszło do mojej głowy i serca. Dlaczego? Ponieważ on napisał do mnie, że przepraszam Bill, że napiszę do ciebie, ale ja słyszałem, że nie uczy się języka jak powinnyś i musisz zrobić to lepiej. Rozumiecie? A? Rozumiecie? Dobrze, okej. Okay. Nie śpicie. Okej. Okay. Ale słuchajcie, skąd to jest? Codziennie ja zrobię dokładnie, co muszę zrobić. Ale wiecie co? Wkrótce ja powiem wam. Był inny misjonarzy tam, którzy już byli tam 20 parę lat, nawet 30 lat i oni mieli takie przekonanie, że uczenie języka to zawiera biurko, krzesło i 6 godzin tam, ponieważ to jest ten sposób, jak oni uczyli się języka. Ale my mieliśmy całkiem inne szkolenie. Wiesz, co oni zrobili? Oni plotkowali. I ta plotka poszła do drugiego miasta w Afryce. Przekroczył morze Atlantyka. W Stanach, z Stanów do Kanady, do Dr. Cook. I on pisał to do mnie. I ja powiem wam, jaki był skutek tego doświadczenia. Ja byłem tak złamany, że ja zaczynałem wierzyć, że ja jestem do niczego jako misjonarz. Ja byłem tak niechęcający. Ja byłem tak zniszczony po prostu. Wiesz, jest tak ważne, że wiemy, jak warto jesteśmy. Jak warto jesteśmy. No dobrze, musimy lecieć do końca. Ja mam więcej tutaj, ale niestety następny raz. Okej, ostatni punkt. Musisz codziennie działać na podstawie tego, co wiesz i co wierzysz. Wiesz, musimy uwierzyć, że Pan Bóg jest wierny, musimy wiedzieć, że mamy wartość, ale to nie wystarczy, aby mieć takie rzeczy, które jest pełne, jeżeli mamy tylko to. Musimy zrobić ten trzeci krok wiary, musimy podejmować ten ostatni krok, musimy zrobić coś. Jest tak jak dziecko, które stoi na boku basenu, okej, mały, 2 lata, 3 lata i tata jest tam w wodzie, gdzie jest głęboko i on mówi, chodź do mnie, skakuj, ja będę złapać cię. Nawet, że on wie, że ja kocham mojego tatę, ja wiem, że on jest wierny, ja wiem to, ale jeżeli on nie robi ten krok wiary, on nigdy nie będzie miał takie doświadczenie, że jej tata będzie złapać jej. Rozumiecie? Wiesz, to było chyba 3 lata temu. Ja byłem w Woodstocku, tam, gdzie oni noszą taki kamizelkę. Nasz klub, bo Energes był tam. Jeszcze nie byłem w klubu. Oni zaprosili mnie, aby być tam, aby zobaczyć, aby wspierać ich jako pastor. I ja poszłem tam. I jeżeli nie rozumiecie sytuacji, tam jest tak jak to. Jest około 300-400 tysięcy ludzi. Oni śpią pod namiotem. Jest bardzo brudno, jest bardzo gorąco, jest bardzo głośno z muzyką. Bum, 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 bum. Przez cały weekend. I ten klub, bo Energes, oni mają taką wioskę tam dla motocyklistów. I oni nocują tam, mają namioty i tak, i parking i wszystko. I ja byłem tam sobotę rano. Ja myślałem, ja mogę modlić się za nich, czy ludzi, którzy są w klubie. Ale ja powiem wam, to jest inny świat. To nie jest Polska. To jest inny kraj. To jest inna kultura. Całkiem. I ja się czułem po prostu tak jak, ja nie wiem, czy ja muszę być tutaj. To był tylko krok wiary, aby być obecny fizycznie tam dla mnie. Mówić coś? Ha, ja nie wiem. Ale cały dzień w sobotę ja starałem się, aby być dobry pastor, rozmawiałem z członkami w klubie i tak dalej, ale w nocy, wiesz, oni zawsze mają bramę tam i są ludzie, którzy muszą pilnować tę bramę. I ja byłem tam, rozmawiałem z nimi, aż do 3 rano. I wiesz co? Ponieważ to jest, kiedy wszystko się dzieje tam w nocy. I wiesz, ale o 3 rano ja już nie mogę wytrzymać dalej. Ja powiedziałem, przepraszam, ja muszę iść spać. Więc ja poszłem do namiotu, poszłem pod namiotem, spałem o 3 rano. I potem, jeżeli masz więcej niż 50 lat, będziesz rozumieć następne zdanie. Obudziłem się o 6. I ale słuchaj, 2 myślenia przyszły mi do głowy. Ponieważ kiedy ja poszłem spać, ta muzyka była bum, 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 bum o 3 rano. Obudziłem się, pierwsze myśl było, o, jest cicho. A niestety drugi, o, ja muszę iść do toaleta. Więc wyszedłem, no wyobraź sobie, pastor, no misjonarz, ja powiem wam, żeby możecie rozumieć kontekst, nosiłem te boksery, t-shirt i buty bez skarpetek. I do tej toj, toj. Okej, i potem, kiedy już skończyłem tam, wróciłem do mojego namiotu, myśląc, że ja będę spać dalej, ale widziałem coś dziwnego na drugiej stronie naszego obóz tam. Mieliśmy taki płot dookoła i przy płocie było 3 osoby. Na drugiej stronie było 2 młodych księżów. Księżów? Mówiłem to? No, tak. Okej? I był jeden duży facet w takiej skórze, piwo, o 6 rano i ja widziałem przez jego gesty, że był taki rozmowy żywy. I pytałem siebie, co on mówi o 6 rano do nich. Oni taki przystojny, czysty, ubrani, taki, wiesz, jak oni noszą, tak? I słyszałem taki głos w moim głowie. Bill, idź do nich. Słuchaj, co oni mówią. No, to dobrze. Poszłem do nich i stałem tam. Słuchałem. On mówił, ten biker, on mówił, wiesz co, ja jestem okropny. Moje życie jest bałagan. Ja mam dziewczyny, ja mam narkotyki, ja i cały list. I dlatego ja nigdy nie będę akceptowany przez Kościół. Ja nigdy nie będę akceptowany przez was i to wszystko. I potem oni mówili, to prawda, wiemy, ale słuchaj, to nie znaczy, że nie masz wartości, ponieważ jesteś człowiekiem. Ale on mówił, ale wiesz, pomimo tego, nigdy nie możecie akceptować mnie, ponieważ ja jestem taki. Oni znowu, wiem, że to prawda, ale wiesz co, to nie znaczy, że nie masz wartości. Przez 15 minut to było takie kółko. Ja myślałem, że to jest najlepsze, że możecie powiedzieć mu, że masz wartość, ponieważ jesteś człowiekiem. Ja mogę powiedzieć to do kogoś, który leży w szpitalu, który jest nieprzytomny, jak warzywę. Więc ja byłem taki sfrustrowany. I niestety, w tym momencie myślałem niestety, że ja słyszałem ten głos znowu. Nie jestem chory psychicznie, więc nie martwcie się, ale ja słyszałem ten głos. Mówiąc, Bill, powiedz mu, że kocham go. I potem ja miałem rozmowę z panem. Słuchaj, proszę pana, ja ledwo mówię po polsku, to jest mój pierwszy raz tutaj, on jest taki duży i on wygląda tak niedobre. I nawet, ja nie wiem, czy on nawet rozumie, co to jest miłość, ponieważ zobacz, jak on jest, ale on znowu mówi, Bill, powiedz mu, jestem z tobą, naprawdę. Ja powiem wam, ja słyszałem to. I wiesz co? Ja mówiłem do nich, przepraszam, ale ja muszę przerywać tę rozmowę. I spojrzałem na niego i ja powiedziałem, proszę pana, ty masz wszystko do góry nogami. Ty musisz rozumieć, że Pan Bóg kocha cię dzisiaj, w tym momencie. Dokładnie tak jesteś. Taki brudny, wszystkie twoje listy grzechów. On kocha cię. I fakt jest, że jest napisane w Biblii, że Jezus umarł dla ciebie, kiedy byłeś w takim stanie. I potem stałem, nie wiedząc, co mówić dalej. I był cicho. I ja nie wiedziałem, co on będzie zrobić. Oni byli cichi. On był cicho. I wiesz, co ja widziałem? Łzy. On zaczynał płakać. Ja powiem wam, kiedy przekroczymy tę granicę z naszego strefy komfortu, kiedy mamy taką wiarę, kiedy Pan Bóg przemawia do nas, to jest ten moment, kiedy mamy takie życie, które ma sens. I ja chciałbym powiedzieć wam, że w tym momencie, kiedy ja widziałem jego reakcję, ja byłem przekonany, że moje życie jest pełne. Dlaczego? Ponieważ ja miałem mały wzrok działanie mojego Pana. Ja wiedziałem, że Jego miłość jest tak mocna, że to nieważne, czy On jest twardziele, to nieważne, że On jest brudny. To trafił do Jego serca. To trafił do Jego serca. I słuchajcie, On chce działać przez was. w takim samym sposobu. Nie, nie w Woodstocku wszyscy, oczywiście. On ma cel dla każdego. On ma plan dla każdego. Ale aby potrafić do tego celu, musimy pamiętać te trzy kroki. Te trzy kroki. Musisz uwierzyć, że Bóg jest wierny. Musisz wiedzieć, że w głębi w sercu, że jesteś wartościowy. I musisz codziennie działać na podstawie tego, że co wiesz i w co wierzysz. Słuchajcie jeszcze raz te słowa Jezusa.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy. Lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
Pomodlimy się. I teraz ja chciałbym proponować was, poprosić was, aby powiedz Panie, jaka jest twoja sytuacja. Chyba masz takie poczucie, że brakujesz takiej wiary i potrzebujesz jakiś werset albo jakąś osobę, aby zachęcić ci. Powiedz mu, powiedz Jezus, ja brakuję wiary w moim życiu. Ja jestem w takim dolinie teraz. I nawet nie rozumiem, co to znaczy, aby być twoje dzieckiem. Ale to, co ty masz dla mnie, Jezus, ja chciałbym mieć to w moim życiu. Możesz dziękować mu. Dziękuję, Panie, że mam wartości. Nie dzięki mojego własnego życia, ale dzięki twojego życia i twojej ofiary na krzyżu. Dziękuję ci, Panie, że stworzyłeś mnie. Pomóc mi, Panie, aby zrobić te kroki wiary, które ty masz dla mnie. I proszę ci to, Panie, w imieniu twojego Syna Jezusa. Amen.